Polesia czar, to gnijmo czary. Polesia czar, tęskny wiatr wichrów śpiew. Coś takiego. Więc to tak chyba dzisiaj trochę, może wiatru nie ma, prawda, ale...
Ale pozostałe tak, atmosferyczne elementy. Zjawiska
Atmosfera
są.
Atmosfera Polesia, tak, dzisiaj widzimy ją.
Mokro, trochę mgły, trochę chmur.
Hasłem naszego powiatu jest magia miejsc.
No zobaczymy, co magicznego dzisiaj usłyszymy i zobaczymy. To ruszamy.
Dobra, już.
Polesia czar. To no. Za Wieprzyce. Ruiny potężnego zamku na skarpie nad Wieprzem.
Tak, za Wieprzyce to tajemnice. I wyglądają te drzewa, dolina Bystrzycy, dolina Wieprza, bardzo rozmaicie o różnych porach dnia, różnych porach roku i mgły są inne. A mgła to magia. Otóż legendarny właściciel Zawieprzyc, kasztelan Jan Nepomucen Granowski, przyprowadził z jednej z wojen sporą grupę jeńców. Wśród tych jeńców wojennych znalazła się też branka. Myślano początkowo, że turecka. Branka niesamowitej urody, o głębokich czarnych oczach, o brwiach jak skrzydła jaskółki. Z biegiem czasu wyszło na jaw, że Teofania, bo tak było jej na imię, że Teofania jest Greczynką, chrześcijanką, tylko obrządku wschodniego. Kasztelan Granowski od razu zapałał. Dzisiaj powiedzielibyśmy żądzą do owej dziewczyny, a ona ciągle odpowiadała nie i nie. A żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i żeby nie opowiadać w szczegółach, rzeczywiście historia jest tak samo romantyczna, groźna jak ciemna.
Ponura, znaczy się niebezpieczna. Jakaś.
Oczywiście kilka miejsc jest w tej legendzie takich, które rzutują na myślenie o Zawieprzycach do tej pory.
Czyli żeby poznać koniec tej legendy, trzeba tu przyjechać.
Koniecznie odetchnąć tym powietrzem, przejść przez piękną, asymetryczną, zawieprzycką bramę. Ja zawsze turystom spotkanym w Zawieprzycach powtarzam, że jeśli przechodzą przez tę bramę, to czas płynie inaczej. Dzisiaj trudno uwierzyć, że te ruiny przebudowane przez Atanazego Miączyńskiego po potopie szwedzkim, pełniły funkcję rezydencji na takim stopniu prestiżu, że właściciel nie wstydził się przyjmować tutaj samego króla Jana III. Zamek spłonął w roku 1838. Po pożarze zamek już nigdy nie został odbudowany, ale jako budowla składająca się z cegły trwał, czekając na lepsze czasy. Ale lepsze czasy od 1838 roku nie nadeszły. Natomiast proza życia była taka, że przyszedł rok 1944 i manifest PKWN i zamek stał się w tamtym czasie symbolem wroga klasowego. No i tak ubywało tego zamku. Cegłę można było pozyskać, materiałów budowlanych w Polsce zawsze brakowało. No a tutaj taki nikomu niepotrzebny budynek. Przetrwała ta część zamku, która znajduje się na zachodniej stronie, tam gdzie wichry, zawieje, deszcze ucinają, ale tam trudno jest dojechać wozem. ruiny wyglądają romantycznie, zwłaszcza, że teraz są podświetlone. Na stoku wzgórza te stare drzewa, bliskość kaplicy, w oddali gdzieś tutaj nam przebłyskuje dach Lamusa. Na pewno natchnienie dla artystów, fotografów, malarzy, może poetów.
Puchaczów. Barokowy kościół o wysmukłych proporcjach sali balowej. Proszę księdza, skąd taki piękny, pałacowy niemalże zabytek tutaj się znalazł w Puchaczowie?
Są różne sposoby, żeby przedstawić jakiś ciekawy obiekt. Taka wykładowo-historyczna, ale jest jeszcze inna. Zaczynając od jakiegoś szczegółu i ten szczegół zaczyna nam potem opowiadać wszystko. I tak rodzi się cały obraz. A tym szczegółem u nas jest ta stara chrzcielnica. Podejdźmy do niej.
Miedziana.
Widzimy na chrzcielnicy dwie daty. 1533, a z drugiej strony 1786. Ta pierwsza to data erygowania parafii jako jednostki duszpasterskiej. Nie była to wtedy jeszcze diecezja lubelska, a sama parafia należała i była erygowana przez opata Sieciechowskiego.
Benedyktyni, tak. Spod Krakowa.
Tak. Druga data, 1786 rok. Warto osadzić tę datę w realiach historycznych. To jest data zaledwie kilka lat po pierwszym rozbiorze Polski. W tamtym czasie Puchaczów i przyległe okolice rozwijały się prężnie do tego stopnia, że Puchaczów miał prawa miejskie. I tutaj jest ta moja myśl główna, o której wspomniałem na początku, że tutejsi mieszkańcy, ludzie światli, oni w jakiejś wizji zrozumieli, że może to nie być koniec nieszczęścia Polski, że może naszego kraju za chwilę w ogóle nie być. Sądzę, że w chęci ratowania wiary katolickiej, tożsamości polskiej, języka polskiego, chcąc zrobić coś, postanowili ufundować kościół murowany, przy którym będzie szkoła, nauczanie polskie, pacierz polski i że będzie to jakiś lokalny ośrodek. I stąd, sądzę, nieprzypadkowość daty między pierwszym a drugim rozbiorem. Jestem przekonany, że wtedy, kiedy zaborcy po kawałku zajmowali nasz kraj, że wtedy bardzo kosztowało pod każdym względem postawienie tak pięknej świątyni. Jedną z najciekawszych legend, która powoduje wypieki na twarzy u naszej młodzieży, której to tłumaczymy i w kościele, i na katechezie, miałby być fakt, że kościół ma tajemne, podziemne przejście, takie do celów typowo obronnych. Gdyby na przykład był atak i ludzie zgromadziliby się w kościele, a oblężenie trwałoby długo, to tym podziemnym przejściem mogliby uciec dobrych kilkaset metrów, nawet do kilometra dalej pod las. Ja osobiście nie znalazłem jeszcze tego przejścia. Jestem tutaj niedługo. Nie zamykam sprawy, że go nie ma. Jeśli ktoś z odwiedzających przyjedzie, to razem będziemy tego tunelu tajemnego szukać.
Szukajcie, aż znajdziecie.
Kiedy myślę, co to jest Polesia Czar, to jest królestwo jezior, wody i tych wodnych ptaków. Za każdym razem, gdy wieczorem wychodzę i widzę, że znad jezior lecą ich klucze, raz w jedną, raz w drugą stronę, gdy słyszę ich specyficzne głosy, kiedy widzę ich mnogość, a ja jestem osobą, która wychowała się na osiedlu w Lublinie, w blokowisku, więc jest to dla mnie bogactwo szokujące. Polesie jest królestwem ptaków. Tak to widzę.
Jak na zawołanie przyleciały.
Cyców. Miejsce bitwy, która powstrzymała bolszewików.
Dzień dobry. Rozpadało się nam, no.
Jesteśmy w Szkolnej Izbie Tradycji Zespołu Szkół imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie. Dlatego pułku, bo 7 Pułk Ułanów, który wchodził w skład 4 Brygady Jazdy, dokonał tu szarży, która najpierw była jako szarża pomocnicza, to znaczy taki był rozkaz. Na wskutek zbiegu różnych wydarzeń ta szarża, która miała być pomocniczą, okazała się szarżą zwycięską, obroniła drogę na Lublin, nie pozwoliła dojść armii grupy Dotola do Lublina, no i wiadomo dalej do stolicy.
Czyli to była wojna polsko-bolszewicka.
Tak, to był jeden z fragmentów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, konkretnie 16 sierpnia ta bitwa miała tutaj miejsce.
To ten cud warszawski nam się rozciągnął aż na Lubelszczyznę.
Aż na Lubelszczyznę, tak. Jesteśmy tutaj jednym z wielu miejsc właśnie tej bitwy. Dlatego my też mówimy, że nasza bitwa jest ważna, chociaż mało się o niej mówi, ale sama nazwa Cyców i data bitwy znajduje się na jednym z filarów grobu nieznanego żołnierza. Bardzo mało osób o tym wie, a kiedy naprawdę z dziećmi jedziemy tam na wycieczkę, kiedy ich prowadzimy pod ten filar, to chociaż przez chwilę stają, buzie otwierają i przez dosłownie parę sekund jest taka cisza, że aż niewiarygodne. Chyba sami nie mogą uwierzyć w to, że Cyców w Warszawie jest. No bo nazwa być może trochę śmierzy, trochę zawstydza jeszcze taką młodzież szkolną, a jednak jest to takie docenienie i samej nazwy, a przede wszystkim historii tej miejscowości. Takim śladem po tej bitwie to został nam tutaj pomnik, który jest u zbiegu ulicy Chełmskiej i Kościelnej. Kiedy naszły czasy komunizmu, kiedy nie można było mówić o tej historii, ten pomnik został zakopany w tym właśnie miejscu. Ludność miejscowa pamiętała o tym i po 1989 roku wydobyła właśnie ten pomnik z ziemi, postawiła go tam, gdzie teraz stoi. Krzyż był przechowywany przez proboszcza parafii, wobec tego jest to też autentyczny krzyż. No tablice, które upamiętniają tych żołnierzy, no musiały być na nowo zrobione, bo tamte się niestety nie zachowały. No jest jeszcze cmentarz, tak, który upamiętnia żołnierzy pierwszej wojny i bohaterów bitwy polsko-bolszewickiej, bitwy pod Cycowem. Tak, to są dwa miejsca, do których też ci, którzy chcą poznać losy bitwy, wstępują, kiedy są w naszej miejscowości.
Taki bardzo, widzę, skromny, brzozowe krzyże, wielkie drzewa.
To tutaj właśnie znaleźli miejsce swojego ostatniego spoczynku żołnierze walczący podczas I wojny światowej, ale też właśnie uczestnicy bitwy, która rozegrała się pod Cycowem w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
I tutaj są już wszyscy razem, wspólnie leżą. I Rosjanie, i Niemcy, i Austriacy, Polacy. Śmierć ich połączyła. Wszystkich.
No myślę, że to jest też takie miejsce zapraszające do refleksji nad życiem, nad śmiercią, nad rodziną, nad naszymi przodkami, też nad wojną. My już od wielu lat cieszymy się pokojem, prawda? Natomiast tu widzimy, jak wiele osób zginęło podczas wojen. Przecież na tych ludzi też ktoś czekał. Oni mieli swoje rodziny, swój dom. a tutaj nawet nie wiemy tak naprawdę, czy ich rodziny wiedzą, że oni tutaj zostali no właśnie na tych przepastnych bagnach Polesia.
Dratów. Biała cerkiew o srebrnych kopułach, które błyszczą w słońcu wśród drzew.
Warto powiedzieć, że jest to jedyna cerkiew, która zachowała się na terenie powiatu łęczyńskiego do obecnych czasów.
Ta cerkiew tak jakby troszkę na uboczu stoi. Czy zawsze tak było?
Zawsze tak nie było. Tu był środek wsi w zasadzie, wioski Dratów w 1915 roku podczas bierzeństwa.
To car ludność prawosławną ewakuował w głąb Rosji.
I nie tylko, także wszystkich Polaków, którzy by sprawowali jakiekolwiek urzędy, od zastępcy wójta i sekretarza gminy włącznie. Część osób już nie wróciło w te strony, a reszta domów, reszta mieszkańców posesji zanikła powoli właśnie w latach powojennych, w 1947 roku.
To była akcja Wisła.
Akcja Wisła i stąd ludność z Dratowa, z tych stron pojechała na tak zwane ziemie odzyskane, czyli na zachód, a bardziej jeszcze na północ Polski. I też część osób już nie wróciła, nawet do tego stopnia, że ta droga stała się w zasadzie mało użyteczna.
Czyli prawosławie wróciło troszeczkę chociażby.
Ono zostało jakby przetarta, została ta szyba niepamięci, ta zakopcona szyba niepamięci. To lustro nareszcie odbija to, co tu jest właściwe dla prawosławia, choć oczywiście z wszystkimi tymi skutkami tych wydarzeń, o których mówiłem.
Piękną macie Państwo tą cerkiew w środku.
Dziękuję.
Pani tu od dawna pomaga przy mszy? Widziałam, że pani sprzątała przed cerkwią, tutaj pozapalała świeczki.
Tak, bo kiedyś moja mama była, tak zajmowała się tą cerkwią, opiekowała się i 3 lata temu umarła. Ja jestem wyznania katolickiego, ale przejęłam po mamie tą funkcję, no bo jak inaczej nie można było. No i teraz już tak od 3 lat, no to już ja staram się jak mogę. No wie panie, na wsi człowiek to jest czasami zajęty, nie ma czasu, ale na to zawsze się znajdzie czas.
A jak to się stało, że mama była prawosławna, a tak, pani jest już katolicką?
Tak. Ta cerkiew nie działała po prostu, nie funkcjonowała i mama ochrzciła nas w kościele.
Podczas pierwszej wojny, kiedy to przechodziły 2 linie frontu w 15 i 16 roku, o czym świadczą tutaj te pochówki żołnierskie, które są tutaj za płotem zaraz. Oczywiście cerkiew uległa też zniszczeniu, no, pewnej degradacji. Przy czym wyposażenie z wnętrza było zachowane. Natomiast po raz drugi, po zabiciu księdza Meleszy i jego córki przez Niemców w 1942 roku i zamknięciu cerkwi, niestety te wszystkie utensylia i wyposażenie zostały stąd wywiezione. Cerkiew nie funkcjonowała, no była w tym czasie zamknięta, także tak naprawdę w 1956 roku, gdy po kolędzie po Dratowie chodził zastępujący księdza z Roguźna kapłan rzymskokatolicki, zorientował się, że ma tu wyznawców prawosławnych i uruchomił wszystko, aby cerkiew została na nowo uruchomiona, to znaczy, że przynajmniej ta ludność miała tutaj posługę duszpasterską. Taki niewymuszony ekumenizm bez żadnego nakazu, bez żadnych dekretów, bez żadnych umów ekumenicznych.
Jakby się odrodził, prawda? Tak, po prostu. Tutaj to wszystko odnowili, odrestaurowali, przywieźli z Sanoka ten ikonostas.
A dużo tutaj państwa jest, którzy przychodzą na tą mszę?
Trochę jest, jest tak 13-12 osób, 2 razy w miesiącu. Miejmy nadzieję, że i nasze dzieci też będą po nas to przejmą i będą przychodzić. No bo tak już od maleńkości jesteśmy po prostu w to wciągnięci i kontynuujemy to dalej.
Господи помилуй.
Jaszczów. Drewniany staropolski dworek nad niskimi łąkami. Tu rodziła się miłość do języka polskiego.
No jest to uratowana perełka.
Dworek drobnej szlachty na prowincji.
Na pewno, tak jest. Ten dwór powstał za generała Kickiego, a więc uczestnika walk napoleońskich i uczestnika później powstania listopadowego, zginął. I tutaj została jego żona, Natalia Kicka. Fascynowała ją archeologia i architektura. I te przejawy kultury i sztuki tutaj miały ciągle miejsce. I tym takim przedstawicielem, powiedziałbym kolejnym, takim bardzo wyraźnym i docenianym do tej pory, był profesor Walery Pisarek. Tu się wychowywał i w tym dworze między innymi też i w innych punktach tutaj w okolicach Jaszczowa, w Milejowie też. I został właśnie tym znanym językoznawcą, medioznawcą, także tym się zajmował i ciągle był związany z Jaszczowem.
Ja przecież mieszkam w Krakowie długi czas. Widywałem wschody i zachody słońca na różnych kontynentach. Zapewne piękniejsze wschody i zachody słońca, obiektywnie piękniejsze niż te, do których tu przywykłem. A jednak ten podstawowy wschód słońca to jest właśnie ten wschód słońca, który przeżywałem w tym domu w Jaszczowie, który uważam za swój dom rodzinny.
Na imieniny swojej mamy przyjeżdżał zawsze w czerwcu. To musiała być koniecznie msza, to było spotkanie ze znajomymi. Już ten dwór się po prostu chylił ku ruinie takiej, że to chociaż miał jeden pokoik. Jeden pokoik z takim bardzo ładnym kominkiem i zawsze tutaj przychodził. I później, kiedy nowym właścicielem został sąsiad tutaj mieszkający, o właśnie tu nad widać stąd, i on to odrestaurował, ten dwór. Pierwsze słowa pana profesora, kiedy tu przyjechał, to mówi tak, porównał to tak. To jest tak jak piekło i niebo. Było piekło, a jest w tej chwili niebo. Nawet takie sytuacje, mimo że tyle lat już miał, bo to ponad 80 lat, ale nie zrezygnował, żeby wejść na ten dach tam zobaczyć, bo kiedyś tam chodził jakby za młodych lat.
Myślę, że warto też powiedzieć, że profesor Walery Pisarek znany jest z tego, że był autorem większości ogólnopolskich dyktant. I w tej chwili cieszymy się, bo nasza szkoła w Milejowie kontynuuje tę tradycję dyktant i mamy nadzieję, że w tym roku odbędzie się już drugie powiatowe dyktando. Takie związane, tak, z postacią profesora Pisarka.
No, byliśmy na pogrzebie i spod tej lipy właśnie, która tutaj jest, ukopaliśmy ziemi. W takim czarnym woreczku zawieźliśmy i ci małopolanie krakowscy, no, byli bardzo zdziwieni, zaszokowani, że właśnie taka delegacja stąd przywiozła odrobinę tej ziemi, tej właśnie ziemi profesora, gdzie spędzał dzieciństwo profesor Pisarek. To jest jedno z naszych haseł, ocalić od zapomnienia. I jest to miejsce naprawdę cenne dla całego kraju.
Łęczna, gontem kryta kamienna synagoga, która stoi, choć już jej nie ma.
Tuż obok synagogi znajdują się macewy, które pozostały z Kirkutu. Kiedyś znajdował się w naszym mieście.
Takie bardzo potrzaskane widać, że są poniszczone już.
No chyba one tak symbolizują trochę tą tragiczną historię łęczyńskich Żydów. Społeczność ta istniała tutaj co najmniej od XV wieku i niestety II wojna światowa przyniosła jej kres. Możemy tylko obejrzeć dawną świątynię wspólnoty żydowskiej.
I to do tego chyba tylko z zewnątrz.
No niestety z zewnątrz.
Kłódka. Zamknięte na głucho i ślimaki po niej chodzą. Nawet widać, że ktoś jej za często nie otwiera. Nie puszcza. Tu widać, że remont w najbliższym czasie jest konieczny. Kąciki na dachu widać, że są już takie troszkę przepleśniałe. Odstają. Tynk odpada troszeczkę, już widzę. Takie zazieleniałe te mury.
No, od 5 lat praktycznie synagoga nie jest użytkowana. No i tutaj widzimy ślady mijającego czasu.
No więc straciliśmy wszyscy. Wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko Łęcznej. Muzeum z wielką kolekcją judaików, ze stałą wystawą poświęconą kulturze żydowskiej, Bramy Czasu, ze stałą wystawą historyczną poświęconą historii miasta i właścicielom. Każdy przedmiot, który się tam znalazł za moich czasów, a zwłaszcza judaika, miał swoją historię. Nawiązał ze mną kiedyś kontakt pan Gieldman, którego dziadek był właścicielem kamienicy w Łęcznej, był hurtownikiem cukru. Napisał do mnie list i powiada tak, że ma różne księgi, modlitewniki, i napisał pięknie, że po morzu idą książki, więc przyszły po morzu owe modlitewniki. Gdzieś u kogoś ktoś przechował w okolicach Majdanka walizkę. Walizkę wewnątrz miała gwiazdę Dawida. To też taki materialny dowód dramatu czyjegoś. Całe życie w tej walizce nie wiadomo do kogo należała, tylko ta gwiazda Dawida, ten symbol przynależności do narodu. Tak mogłabym wymieniać. No niektóre zabytki naprawdę były wyjątkowe, niezwykle piękne. Kiedy władze przyjęły ustawę o zwrocie mienia kościelnego, w tym gmin żydowskich, to gmina warszawska, bo ona była władna, wystąpiła z wnioskiem o zwrot synagogi. I kilka lat później synagoga wróciła do swoich właścicieli. Muzeum Lubelskie uznało, że w czynszu płacić nie będzie i zabytki zabrało do Lublina. Ubolewam, że nie ma synagogi, bo to było miejsce, do którego się przyjeżdżało, ale przecież wrażliwi ludzie piękno znajdą wszędzie. Nie musi to być po lesie, a czarnie, musi być to jakoś zinstytucjonalizowane, pokazane palcem. Znajdą piękno we wszystkim, w kamyku, w roślinie, w drzewie.